Amen. Bracia i siostry, jeszcze nie siadajcie, zanim was poproszę, abyście usiedli. Chciałbym, abyśmy pamiętali o tych ważnych zasadach protestantyzmu. I tak myślałem już od dawna, co mogłoby być naszym takim wyznaniem, które składamy na nabożeństwie. Tak jak to robił Kościół, wczesny Kościół. I chcę wam powiedzieć, że gdzieś w moim sercu są te zasady, bo wierzę, że możemy się wszyscy pod nimi podpisać. Jak tutaj jesteśmy. Spróbujmy jeszcze raz sobie przypomnieć. Tylko Pismo. Dołączcie do mnie. Tylko wiara. Tylko łaska. Tylko Chrystus. Tylko Bogu chwała. Niech nam Bóg błogosławi. Proszę, usiądźcie. Fragment, który będę czytał, to list apostoła Pawła do Tytusa, rozdział 1, wersety od 10 do 15. List do Tytusa, rozdział 1, wersety od 10 do 15. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysły, jak i ich sumienia. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Brat mojego dziadka był krawcem. Był rok 1939, okres wakacyjny, lipiec, sierpień, tak jak to mamy teraz. Ponieważ w domu była bieda, z nowosądeckiej wioski wybrał się do Zakopanego, do znajomego krawca, aby tam zarobić troszkę pieniążków. Po przybyciu do Zakopanego okazało się, że jest już mobilizacja, więc krawiec został zabrany do armii. Więc brat mojego dziadka został w takiej kłopotliwej sytuacji, pożyczył pieniądze na podróż, przyjechał na rowerze. Pieniądze się skończyły, nie wiedział, czy wracać, czy nie. I wtedy ktoś powiedział mu, że w Nowym Targu też jest krawiec, też jest zakład krawiecki, może pojechał do Nowego Targu, aby tam pracować i zarobić trochę pieniędzy. Brat mojego dziadka uczynił tak, pojechał do Nowego Targu, znalazł tego krawca, zaczął u niego pracować. Okazało się, że osoba ta jest badaczem Pisma Świętego. I między pracą zaczęli też rozmawiać o Biblii, o Piśmie Świętym. Na bracie mojego dziadka zrobiło to ogromne wrażenie, na tyle, że później oczywiście za chwilę wybuchła wojna, więc szybko musiał wracać do wioski, z której pochodził. Zrobiło to na nim takie ogromne wrażenie, że poszedł do księdza i powiedział mu, że kończy z wyznaniem rzymskokatolickim, że teraz będzie czytał Biblię, modlił się do Boga żywego, bo taki mu się przedstawił, taki mu się objawił. Tą informacją podzielił się z moim dziadkiem Janem i mój dziadek Jan zrobił to samo. Poszedł do księdza, powiedział, że koniec z tym wyznaniem, w którym do tej pory byli. Zaczął czytać Pismo Święte. Zaczęli się razem spotykać, zgromadzać w domu mojego dziadka i w domu brata mojego dziadka. Dwie rodziny to były pierwsze osoby w tym rejonie, które zaczęły czytać Pismo Święte i modlić się. Pierwszy chrzest odbył się w miejscowości Stróże w rzece Biała. Towarzyszył temu tłum gapiów obrzucających kamieniami tych, którzy przyjmowali chrzest i tych, którzy stali na brzegu jako uczestnicy tego wydarzenia. Wspólnie przeżyli wojnę. Modląc się, przeżyli wojnę szczęśliwie. Nikomu nic się nie stało w dwóch rodzinach. Pan Bóg był z nimi, Pan Bóg im błogosławił. Po wojnie nabożeństwa trwały dalej. Przyjeżdżali ludzie spod Krakowa, którzy zgromadzali się w domu mojego dziadka. W latach 50. władze komunistyczne aresztowały bardzo wielu ludzi innego wyznania. Między innymi aresztowali mojego dziadka i brata mojego dziadka Franciszka, którzy razem w więziennej celi siedzieli z bratem Kazimierzem Porębą. Niektórzy, dla niektórych was to nazwisko nic nie mówi, ale dla mnie mówi bardzo wiele. Brat Kazimierz Poręba był człowiekiem, który został dotknięty przez Boga w przebudzeniu wśród Łemków na Nowosądeczyźnie. Był pięćdziesiątnikiem. I właśnie brat Kazimierz Poręba mojemu dziadkowi i bratu mojego dziadka przekazał poselstwo Duchu Świętym. Przekazał nauczanie o chrzcie Duchem Świętym, o darach Ducha Świętego. I tak mój dziadek i jego brat zostali pięćdziesiątnikami, czyli inaczej mówiąc zielonoświątkowcami, mówiąc naszym współczesnym językiem. Można powiedzieć chwała Bogu, Bóg jest wielki. Można powiedzieć zbieg okoliczności, ale jednocześnie niezwykłe Boże działanie. Tutaj krawiec, który już nie może, którego zakład został zamknięty. Tutaj aresztowanie, więzienie, ale poznanie braci, którzy przekazali pełną Ewangelię. I można powiedzieć, ta historia byłaby piękna i ona jest piękna, ale ona też ma też inne strony, trudne strony. Mianowicie brat mojego dziadka Franciszek po jakimś czasie zetknął się z adwentystami. Poznał adwentystów, zapoznał się z ich nauką, przyjął ich naukę i duchowa droga braci w ciele, braci w Chrystusie się całkowicie rozeszła. Jeden był pięćdziesiątnikiem, drugi był adwentystą. Spotykali się, ale na Boże sprawy już nie było rozmowy. Różnice były tak wielkie i duchowa przepaść była tak duża, że razem już nie mogli wspólnie modlić się, zgromadzać się, służyć razem Bogu. W końcu brat mojego dziadka odszedł też od adwentystów, związał się z jakąś nieformalną grupą. Tam się spotykali przez wiele lat, a na koniec życia został praktycznie sam. Bardzo szczery, kochany człowiek. Znałem go osobiście, skracał mi marynarki, które sobie kupowałem, bo nigdy nie mogłem kupić dobrej marynarki na siebie. Bardzo szczery, oddany Bogu człowiek. Jego drogi z bratem w ciele, z bratem w Chrystusie z powodu innej nauki się rozeszły. Bracia i siostry, posłużę się teraz drugim przykładem i chciałbym, żebyście bardzo poważnie się podeszli do tego, co będę mówił. To, co będę mówił, nie jest łatwe, ale mam głębokie przekonanie w sercu, że niezmiernie ważne. Początek XX wieku przebudzenia na Śląsku Cieszyńskim. W kościele luterańskim powstaje grupa ludzi gorliwych, oddanych Bogu. Szczerze się modlą, szczerze szukają Boga, przeżywają Boże błogosławieństwo, doświadczają poselstwa pięćdziesiątnicy, przeżywają chrzest Duchem Świętym i w wyniku tego ożywienia po jakimś czasie powstają zbory w Nieborach, Dolnym Żukowie, Gródku i wielu innych miejscowościach. Już w 1910 roku zbory te rejestrują się jako Kościół Stanowczych Chrześcijan. Wspólnie przeżywają błogosławieństwo, wspólnie trwają przy Bogu, głoszą Ewangelię, Bóg im błogosławi, przeżywają wojnę, doświadczają Bożej ochrony, Bożej opieki. Pan Bóg jest z nimi. W 1968 roku zbory te odwiedza misjonarz z Niemiec Ewald Frank. Oczywiście jest poproszony o to, żeby usłużyć. I poprosiłem brata Dawida Goryczkę, żeby mi przekazał źródłowe materiały, aby nic nie wymyślać. Przysłał mi maila z informacjami. Najlepiej jak odczytam. Ten mail brzmi tak. Moja mama była na tym spotkaniu. Tak to opisywała. Mama Dawida Goryczki była na tym spotkaniu z Ewaldem Frankiem i tak to opisywała. Frank wygłosił kazanie bardzo emocjonalne. Ciągle mówił o wielkich cudach, znakach, jakie dzieją się w USA i zaczęły się dziać także w Niemczech. Za pierwszym razem nie wspomniał nic o Branhamie. Moja mama uważa, że było to celowe z jego strony. Chciał wyczuć sytuację, czy będzie opór. Co do wysłuchanego kazania, moja mama miała niepokój i jej koleżanka też i wielu innych i mówili sobie, co to za dziwne kaznodzieja. Ale było też parę osób, co było pod wrażeniem i mówili, jaki niesamowity kaznodzieja przyjechał. Ale wtedy różni kaznodzieje przyjeżdżali, a że nie było nic sprzeczności z Biblią, to nie było sprzeciwu braci starszych. Po jakimś czasie Frank Ewald drugi raz odwiedził te zbory, drugi przyjazd brata czy człowieka, tak nie wiem jak go w ogóle nazwać, Ewalda Franka. Starszy zboru przedstawił Franka jako anioła Bożego. Frank Ewald całe nabożeństwo mówił o Branhamie, o cudach i o chrzcie w imię Jezusa. Na jego wniosek spotkanie w Nieborach odbyło się do południa, a Dolnym Żukowie po południu. Tego samego dnia wczesnym rankiem był chrzest. Zostali ochrzczeni powtórnie bracia starsi ze zborów Nieborak. Większość z nich, tu są nazwiska, nie będę odczytywał. Twardowski Rudolf jako jedyny przy wsparciu rodziny wycofał się z tej nauki. Gajdacz znał niemiecki, tłumaczył broszury i książki i rozpowszechniał braciom. W latach 1968-69 najwięcej braci przeprowadziło się do Bieszczad. Tam też dotarła nauka Branhama i spowodowała podział w zborach. Podział dotyczył zborów w Woli Piotrowej, a także w Wisłoczku. Zbory te na Śląsku Cieszyńskim podzieliły się praktycznie na pół, pęknęły na pół. W wyniku nauki, która dotarła z Niemiec, w wyniku nauki Branhama. Podzieliły się te zbory w Bieszczadach, w Woli Piotrowej, także nastąpił podział. Dzisiaj nieduże wioski i dwa ugrupowania, które praktycznie nie mają ze sobą żadnej relacji. Mama Dawida komentuje to tak. Poróżnione rodziny, poróżnieni przyjaciele, sąsiedzi. Nauka Branhama doprowadziła do kilku rozłamów w ich strukturach stanowczych chrześcijan. Nielicznym udało się z tego wyjść. Bracia, którzy razem przeżywali nawrócenie, chrzest Duchem Świętym. Bracia, którzy razem chodzili do jednego zboru, razem głosili Ewangelię. W wyniku przyjęcia jakiegoś nauczania przestali z sobą rozmawiać, przestali się ze sobą spotykać, przestali się ze sobą modlić. Tworzą dwa odrębne ugrupowania, które nie mają duchowo ze sobą nic wspólnego. To są prawdziwe historie. Około 15 lat temu, i mam prawo teraz to powiedzieć, bo wtedy jestem cały czas pastorem zboru, około 15 lat temu do Polski dotarła nauka, tak zwana teologia ruchu mesjańskiego, czyli Żydów mesjańskich, którzy uznali Jezusa za Mesjasza. Jak niektórzy z was, zwłaszcza starsi członkowie tego zboru pamiętają, niektórzy z naszych braci i sióstr zainteresowali się tą nauką. Argumenty, jakie podawali, mówili tak, przecież to nawróceni Żydzi, kto lepiej rozumie Pismo niż oni. Biblia, Stary Testament powstał w języku hebrajskim. Język hebrajski jest ich narodowym językiem. Któż może lepiej odczytać Biblię niż oni? Początki były, można powiedzieć, przyjazne. Miłość do Izraela, modlitwy za Izrael. Przyjaźń do Izraela, modlitwy za Izrael. Czy to coś złego? Oczywiście, że nie. My jako ludzie wierzący powinniśmy się wstawiać za Izrael i modlić o Izrael. Dalej, kiedy coraz bardziej wchodzili w to nauczanie, obietnice były dane Izraelowi i są dla Izraela. A my jako chrześcijanie z narodów jesteśmy tylko wszczepieni i stajemy się współdziedzicami tych obietnic, ale obietnice, ile ich było, dane są narodowi izraelskiemu. Dobrze, zobaczymy co dalej. Każda nauka jest rozwojowa. My jako starsi zboru, jako pastor przyglądałem się temu z drżeniem. Przeczytałem wiele opracowań i książek teologii ruchu mesjańskiego, komentarze żydowskie, żydowski przekład Nowego Testamentu, a więc starałem się mieć jak najwięcej wiedzy w tym temacie. Ale to się na tym się nie kończy. Gdyby się na tym kończyło, to moglibyśmy powiedzieć, że jeszcze jakoś jesteśmy w stanie się odnaleźć i być wspólnie. Później konieczność przestrzegania szabatu. Szabat jako znak przymierza z Izraelem. My jako chrześcijanie z narodów powinniśmy także przestrzegać szabat. A więc ci bracia, siostry, niektórzy z nich zaczęli zachowywać szabat, a także nas nakłaniali do tego, żebyśmy to w jakiś sposób akceptowali bądź i czynili. Co było dalej? Oczywiście na tym nie koniec. Dalej pojawiły się święta tak zwane Pana, święta Jahwe, a więc Pesach, Szawłot i Sukot. Żydzi mesjańscy świętują te święta, a więc my jako chrześcijanie z narodów też powinniśmy świętować te święta. Powinniśmy w ten sposób czcić Boga, a nie jakieś Boże Narodzenie czy Wielkanoc w naszym zrozumieniu, ale powinna to być Pascha w nowym wymiarze. Co było dalej? Dalej były marsze poparcia dla Izraela. Co było dalej? Niektórzy zaczęli przestrzegać koszerności pokarmów, pokarmy czyste i nieczyste, a więc jeżeli mielibyśmy się umówić, to nie wiadomo było, kiedy się spotkać, bo w ten dzień nie można. A co podać na stół? No nie wiadomo, żeby kogoś nie zgorszyć. Bracia i siostry, my, którzy wieloma z nimi tworzyliśmy od początku ten zbór, nagle okazało się, że nie możemy się dogadać, że nie możemy w żaden sposób się porozumieć. Co było dalej? a na końcu już nabożeństwa w sobotę, a nie w niedzielę, bo tak czynią niektórzy Żydzi mesjańscy. Powiedzcie mi, co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy w końcu powiedzieli dosyć? Czarę goryczy przelała książka Kopernik i Żydzi, gdzie Żyd mesjański udowadnia, że w centrum Biblii jest Izrael. Że w centrum duchowej rzeczywistości jest Izrael, że wszystko zaczęło się od Izraela i wszystko kończy się na Izraelu. Chyba czas powiedzieć dosyć. Co jeszcze musi się wydarzyć? A później, jak wiecie, jak za każdą tego rodzaju nauką idą także pieniądze i pieniądze setek chrześcijan ewangelicznych z głoszenia Królestwa Bożego zostały przekierowane na wsparcie dla różnych fundacji, organizacji proizraelskich, a na końcu na Instytut Trzeciej Świątyni. I chrześcijanie dają ogromne pieniądze na odbudowanie Trzeciej Świątyni. Więc wszystko ma dziś swój początek i wszystko ma gdzieś swoje wypełnienie. Ta nauka, jak powiedziałem, podzieliła wielu z nas w ramach tego zboru. Bracia, których ceniliśmy, których kochaliśmy, którzy byli dla nas wzorem i przykładem, którzy głosili Chrystusa tak, że mogliśmy się od nich uczyć, którzy wielu ludzi przyprowadzili do tego zboru. Po pewnym czasie, kiedy przyjęli tą naukę, zaczęli mówić Izrael, Izrael, Izrael. Święta, święta, święta. Szabat, szabat, szabat. A więc jeżeli ja mówiłem Chrystus, 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 to nie mogliśmy się ze sobą porozumieć. Jak wiecie, większości z nich już nie ma pośród nas, ale rana i ból pozostał i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie się w stanie wygoić. Jak każde doświadczenie zmienia człowieka, tak samo i to doświadczenie zmieniło mnie. I dzisiaj mogę sobie tylko wyrzucać, że tak długo razem z braćmi starszymi byliśmy cierpliwi i tak długo żeśmy to znosili i tak długo żeśmy temu pozwolili jakoś istnieć w naszych kręgach. Może zbity tym doświadczeniem dzisiaj zachowałbym się inaczej. Nie wiem, czy wiecie, ale teologia ruchu mesjańskiego traci swoją dynamikę. Już dzisiaj nie ma tylu zwolenników w Polsce. Niektórzy z nich się wycofali z tej nauki. Niektórzy z nich odeszli od tej nauki. Nie ma już jakiegoś, nazwijmy to w cudzysłowie, szału i rozwoju, jeśli chodzi o tę sprawę. Więc znając taktykę diabelską i znając powtarzalność i systematyczność diabelskich działań, jestem przekonany, że pora na kolejne wyrzuty. Że pora na kolejne rzeczy, które przejdą przez kościoły ewangelikalne, przejdą przez zbory ewangelikalne i my jako zbór przejdziemy przez to zwycięsko albo przejdziemy przez to ze stratami. Nie wiem, czy wiecie, ale znów dzisiaj istnieje odrodzenie nauki o chrzcie w imię Jezusa. I dzisiaj znów mocno się głosi, że należy chrzcić się w imię Jezusa. Tę naukę promował bardzo Branham. Ale niewielu doczytało się i niewielu wie o tym, że Branham uważał, że chrzest w imię Ojca i Syna Ducha Świętego jest znakiem bestii. I ci chrześcijanie, którzy są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przynależą do Antychrysta, są z nim związani. Należy się powtórnie ochrzcić w imię Jezusa. Dlatego Branham wszystkich tych braci, którzy byli ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, powtórnie chrzcił i jego zwolennicy, branhamowcy, powtórnie chrzcili w imię Jezusa. Dzisiaj mamy w jakiejś innej odsłonie powrót do tej nauki. Chcę, żebyście wiedzieli, że w pierwszej odsłonie nigdy nie dowiecie się prawdy. Nigdy. To, co jest podawane na początku, nigdy nie jest pełnym objawieniem. Nieraz musicie dosłuchać się do 40 wykładu albo przeczytać kolejną książkę, żebyście się dowiedzieli, co naprawdę stoi za jakąś nauką. Nigdy nie zostanie to powiedziane w pierwszym zdaniu, w pierwszym wykładzie, w pierwszym nauczaniu. Bardzo mocny nacisk na znaki i cuda. Uwierzyłeś, ochrzciłeś się, otrzymałeś chrzest w Duchu Świętym, masz autorytet i moc, by iść czynić znaki cuda. Komuż to się z nas nie podoba? Kogoż z nas to nie pociąga? Któż z nas nie byłby pociągnięty i zafascynowany takim nauczaniem? Niech cię religia nie krępuje. Niech cię w cudzysłowie albo w nawiasie zbór nie krępuje. Niech ludzie, którzy są przywódcami zboru, niech cię nie krępują. Masz pełny autorytet, możesz iść uzdrawiać, chrzcić, sprawować wieczerzę pańską. Jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. Tak mówią i tak głoszą ci nauczyciele. Ostatnio na Facebooku zauważyłem różne ogłoszenia i między innymi pojawiają się takie ogłoszenia. To zdjęcie człowieka i podpis. Wypędzam demony, uzdrawiam chorych, wskrzeszam zmartwych i numer telefonu. I to nie jedyne ogłoszenie. Jakbyśmy mieli, myślę, że mamy trochę trzeźwości, to chcę wam powiedzieć, gdyby ktokolwiek z tych ludzi wypędzał demony, uzdrawiał chorych i wskrzeszał zmartwych, nie musiałby się ogłaszać na Facebooku. Często przynależą do zborów, w których jest 15 osób, ale wypędzają demony, uzdrawiają chorych i wskrzeszają zmartwych. Więc się pytam, gdzie są ci ludzie z potrzebami, którzy powinni tam w kolejce stać. Kiedy Jezus wypędzał demony, kiedy Jezus uzdrawiał chorych i kiedy Jezus wskrzeszał zmartwych, takie tłumy podążały za Nim, że nie byli w stanie pomieścić się w miasteczkach. Miasto Kafarnaum było paraliżowane przez 20-tysięczny tłum, bo nie można było pomieścić ludzi. To były małe miasteczka, małe miejscowości, ale takie tłumy podążały za Jezusem, ponieważ naprawdę wypędzał demony, ponieważ naprawdę uzdrawiał chorych, ponieważ naprawdę wskrzeszał zmartwych. Gdy patrzyłem na te ogłoszenia i czytałem sobie je, siedziałem przed nimi, tak w duchu myślałem, czego tam jeszcze brakuje. I nagle dostałem zrozumienie, czego brakuje. Punkt 4. Darmowe wycieczki na Marsa. Zbiórka 10.00 i tu stosowny adres. W tych ogłoszeniach nie ma nic rzeczywistego, nie ma w nich nic prawdziwego. Jak powiedziałem, ludzie, których używa Bóg, nie muszą siebie szczególnie promować, ponieważ gdy Boży Duch działa przez tych ludzi, tłumy do nich przychodzą ze swoimi potrzebami, bo potrzeby są tak ogromne, bo potrzeby są tak niezwykłe. I ludzie odnajdą. Gdyby pośród nas działy się rzeczywiste uzdrowienia i sparaliżowani byli podnoszeni, gwarantuję wam, że stałaby kolejka na tym placu. Ludzie, którzy czekaliby na modlitwę. Ludzie, którzy by chcieli, aby Bóg dotknął ich w tym miejscu. I nie musielibyśmy prowadzić szczególnie agresywnej i ostrej kampanii, by to tym ludziom przekazać. I teraz pozwólcie, że odniosę się do Bożego Słowa. Po tych przykładach, po tych moich komentarzach chcę się odnieść do Bożego Słowa. List apostoła do Tytusa, rozdział 1, werset 10. Najpierw werset 10. Apostoł Paweł pisze tak. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Werset 11. Tym trzeba zatkać usta, dokładnie nałożyć kaganiec, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. I apostoł Paweł rysuje nam charakterystykę tych ludzi. Czym się charakteryzują ludzie, którzy wnoszą fałsz i błędne nauczanie do Kościoła. I apostoł Paweł pierwszą cechę, jaką wymienia, w naszym tłumaczeniu mamy słowo niekarni. Greckie słowo, które tam jest użyte, oznacza niepodporządkowani, niepoddani, wolni. Pierwsza cecha ludzi, którzy charakteryzują się tym, że wnoszą fałszywe nauczanie, to ludzie niepodporządkowani, niepoddani, wolni. Ludzie, którzy nie chcą być włączeni w ciało Chrystusa na zasadzie zależności. Ludzie, którzy deklarują i mówią, że oni są poddani tylko Jezusowi Chrystusowi. Ale czegoś takiego nie ma. Każda osoba, która jest poddana Jezusowi Chrystusowi, jest włączona w ciało Chrystusa i w ciele Chrystusa przed kimś odpowiada lub ma nad kimś autorytet. I podam wam przykład pastora. W polskiej rzeczywistości pastor ma ogromne kompetencje, ale ma też ogromną odpowiedzialność. Bym powiedział, że odpowiedzialność jest czasami większa niż kompetencje, które zostały mu przypisane. Ale w polskiej rzeczywistości pastor nie jest osobą niezależną. Kiedy staję przed wami, odpowiadam przed wami za to, co głoszę. I po każdym nabożeństwie możecie do mnie przyjść i skonfrontować to, co wygłosiłem, z tym, co rozumiecie. Jeżeli oczywiście robicie to w Bożym duchu i w Boży sposób, zapytając, co mam na myśli. I zdarzało się, że tylko kiedy wypowiedziałem jakąś nie do końca jasną myśl, to zawsze po nabożeństwie ktoś do mnie podchodził. I nie będę mówił kto, ale są osoby, które czujnie słuchają tego, co mówię i idą, przyjdą i zapytają. Ale nie tylko podlegam zgromadzeniu. Są także bracia starsi, którzy, gdy się spotykamy jako rada, mają prawo mówić do mojego życia i mają prawo zadać pytanie, i mają prawo poprosić o wyjaśnienie, i mają prawo skonfrontować to, co głoszę. Nie jestem niezależny. Także jestem zależny od nich, od ich zdania, od ich opinii, od ich osądu tego, co robię i to, co głoszę. Ale także jest jeszcze trzecia instancja, mianowicie czynnik zewnętrzny. I także odpowiadam, czy może tego nie wiecie, przed Naczelną Radą Kościoła w osobie prezbitera okręgowego. I gdyby była sytuacja krytyczna, zawsze się można do niego zwrócić i zawsze muszę być poddany, bo taka jest nasza struktura i zależność autorytetu. Wyobraźcie sobie, że staję za kazalnicą i w każdym moim kazaniu wygłaszam 95% rzeczy biblijnych, a 5% rzeczy dziwnych. Czy nie reagowalibyście? Czy nie byłoby tak, że te 5% ma dla was większą siłę niż 95% rzeczy bożych? Na pewno po każdym kazaniu ktoś by przyszedł do mnie i zapytał lub zwrócił uwagę. Więc jeżeli pastor zboru, który głosi przed zborem, musi ważyć każde słowo, musi się 10 razy zastanowić, czy to, co głosi, jest zgodne z Biblią. Musi to sprawdzić w oryginalnych tłumaczeniach, upewnić się, że jego nauka jest prawdziwa. To dlaczego słuchacie ludzi, którzy głoszą 95% prawdy, a 5% fałszu? Dlaczego ich słuchacie? Czy wiecie, że te 5% może skazić wasze umysły tak, że owoc, który zostanie wydany, zniszczy wasze życie? Te 5% tego, co jest nieprawdą, może bardziej zniszczyć życie człowieka, który słucha, niż 95% rzeczy bożych. A więc pierwsza rzecz, o której mówi apostoł Paweł, uważajcie na ludzi, którzy nie funkcjonują w zależności autorytetu. Uważajcie na ludzi, którzy nikomu nie są podlegli i nie odpowiadają przed jakimś gremium. Uważajcie na takich ludzi. Jeżeli ktoś zaczyna głosić, że szatan to pajac, albo mówić, że da diabłu w mordę, to są cytaty z nauczania, to ja chcę zapytać, kto tu jest pajac? To znaczy, że chyba nie do końca ci ludzie rozumieją, z kim mają do czynienia i jakie wielkie spustoszenie diabeł zrobił w ewangelicznym chrześcijaństwie i w pierwszym kościele poprzez wrzucanie fałszywej nauki i fałszywych doktryn. Jak dzielił zbory, jak dzielił Kościół i jak dzieli go do dzisiaj i jak niszczy Kościół do dzisiaj przez różnego rodzaju nauczanie. A więc ci, którzy byli kochającymi się braćmi w Jezusie Chrystusie, w żaden sposób nie są w stanie się już dalej porozumieć ani dogadać. Drugie określenie, którego używa apostoł Paweł, pierwszy to ludzie niepodporządkowani, deklarujący się, że oni są wolni, oni podlegają tylko Jezusowi Chrystusowi. Druga charakterystyka, próżno mówiący, greckie słowo użyte tam, mówiący brednie. Co to za brednie? Dalej apostoł Paweł wyjaśnia, werset 14, żydowskie baśnie, werset 15, nauka o rzeczach czystych, nieczystych, wskazanie na skupienie się na nauczaniu prawa. A więc w ujęciu apostoła Pawła brednie i rzeczy, które są niepotrzebnie nauczane w Kościele, to rzeczy, które nie stanowią istoty nauki Nowego Przymierza. I chcę, żebyśmy to mocno uchwycili. Są rzeczy, które stanowią istotę nauki Nowego Przymierza i są rzeczy, które nie stanowią żadnej istoty, są absolutnie drugo, trzecio lub piątoplanowe, nie mające żadnego znaczenia dla chrześcijańskiego życia. Musimy zobaczyć, na czym się skupia nauka Nowego Przymierza, co jest sednem nauki Nowego Przymierza, w czym oscyluje nauka Nowego Przymierza. I apostoł Paweł w drugim rozdziale mówi tak, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I cały drugi rozdział możecie przeczytać, na czym koncentruje się to ta zdrowa nauka. Z jednej strony mówi o żydowskich baśniach, o nieczystych pokarmach, o rzeczach nieczystych, a z drugiej strony mówi o zdrowej nauce i na czym koncentruje się zdrowa nauka. Ja może zacytuję tylko kilka wersetów. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. To jest Tytusa 11-15. Nauczająca nas. A więc łaska Boża, zbawienna, która nas zbawiła, która nas uratowała, ta łaska nas naucza. I czego nas naucza zbawienna łaska Boża? Naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Wzorcem dla nauki Nowego Przymierza jest kazanie na górze. Kazanie na górze skupia się na przemianie człowieka. Kazanie na górze skupia się na etycznej, duchowej stronie życia człowieka. Dotyczy przede wszystkim tego, co jest związane z przemianą, którą Bóg dokonuje w naszych sercach. Na tym się skupia nauka Nowego Przymierza. Tam nie ma nic o szabatach, o świętach, o budowie przybytku, o innych szczególikach związanych z prawem. Tam tego nie ma. Tam jest mowa o nowej jakości życia człowieka, który doświadczył łaski w Jezusie Chrystusie. I na tym skupia się apostoł Paweł w swoim nauczaniu. On mówi o zewleczeniu starego człowieka i o przewleczeniu nowego człowieka. To jest istota nauczania Nowego Przymierza. Nie jakieś niuanse, detale i szczegóły. Nie gdzie Izrael przeszedł Morze Czerwone. Nie ilu z desek była zrobiona Arka Noego. Nie w jaki sposób był wybudowany przybytek. Ale na etycznej stronie, na zmianie, którą dokonał w nas Jezus Chrystus i Boża łaska. Jeżeli miałbym podsumować nauczanie Nowego Przymierza, ono jest bardzo proste, bo można by je zawrzeć w czterech obszarach. Po pierwsze Chrystus. Po pierwsze Chrystus. Nauczanie Nowego Przymierza to po pierwsze Chrystus. Chrystus w Starym Testamencie i Chrystus w Nowym Testamencie. Interpretacja całej Biblii przez pryzmat chrystologii. Zobaczenie Chrystusa od pierwszej Mojżeszowej po objawienie. A więc nauczanie Nowego Przymierza jest absolutnie skupione na osobie Jezusa Chrystusa. Drugi obszar nauczania to wszystko, co mamy w Jezusie Chrystusie. To wszystko, co nam zostało darowane poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie. I tu są dziesiątki kazań, które można wygłosić o tym wszystkim, co otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie dzięki Bożej łasce danej nam w Zbawicielu. Trzeci obszar nauczania Nowego Przymierza to jest obszar wzywający nas do życia godnego Jezusa Chrystusa. A więc życie godne Jezusa Chrystusa, życie godne Ewangelii. To jest łaska Boża, która nas przemieniła, a teraz nas wzywa, żebyśmy się stawali jak Chrystus, przemienieni na Jego obraz. I czwarty obszar nauczania to jest służba jako wyraz naszej wdzięczności. I każdy człowiek, który doświadczył łaski zbawienia, powinien znaleźć miejsce swojej służby, bo nic lepiej nie wiąże człowieka z Jezusem Chrystusem, jak to, gdy coś dla Niego robisz, jak to, gdy dla Niego służysz. Wtedy jesteś mocno wkorzeniony, ugruntowany. A więc Jezus Chrystus, obdarowanie w Chrystusie, życie godne Chrystusa i powołanie do służby w Jezusie Chrystusie. A więc, bracia i siostry, na tym fokusuje się, skupia się nauka Nowego Przymierza. Jeżeli ktoś wam proponuje jakieś zawiłe rzeczy z Biblii, to zastanówcie się, czy to ma w ogóle sens. Do czego to w ogóle prowadzi? Kościół ma być odnowiony, przemieniony łaską Bożą, wypełniony Duchem Świętym po to, żeby służyć w tym świecie. I tego się mamy nauczyć. Jak skutecznie usługiwać ludziom. Jak głosić im Ewangelię. Jak się z nimi modlić. Jak im służyć. Tego się mamy nauczyć. I do tego służy nauczanie Nowego Przymierza. A nie skupianie się na pewnych detalach, które do niczego nie prowadzą. I werset 10, dalej kolejna charakterystyka tych nauczycieli, a więc wracając do listu do Tytusa, do pierwszego rozdziału, wersetu 10, tam jest użyte słowo w wersecie 10, zwodziciele. Natomiast greckie słowo tam użyte dokładnie oznacza zwodziciele umysłu. A więc jest metanoia, to jest przemiana umysłu i są ludzie, którzy zwodzą umysł. I apostoł Paweł sprzeciwiał się tym ludziom, mówiąc o tym, żeby myśli wasze nie zostały skażone. I działa to w ten sposób, że jest wrzucona jakaś do naszego umysłu jakaś myśl, która drąży nas i powoduje skażenie. A więc czysty, przemieniony umysł, umysł Chrystusowy, wypełniony Bożym Słowem. Na ten umysł zostaje wrzucone ziarno fałszu i ono zaczyna kiełkować i zaczyna nas pchać w niewłaściwą stronę. Zaczyna w nas dojrzewać, zaczyna się w nas rozwijać. Czasami to jest jedno kazanie, czasami to jest jakiś fragment z kazania, który zaczyna drążyć nasze myśli, zaczyna drążyć nasze serce i zaczynamy się w tą stronę podążać. Można powiedzieć, łyknęliśmy przynętę. linka została szarpnięta, haczyk wbił się w naszą buzię. Zaczynamy podążać tak, jak nas prowadzi ten, który nas łowi. I powiem wam o trzech obszarach, gdzie trzy rzeczy, które są podstawą do tego, aby zwodzić chrześcijan, aby zwodzić dzieci Boże, aby zwodzić tych, którzy swoje życie powierzyli Jezusowi Chrystusowi. Na co łowi diabeł? Na co łowi szatan? To jest od wieków znane. To nie jest nic nowego. Szatan jest tym, który wyławia ludzi z Kościoła. Wyławia tych, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby nie osiągnęli celu, aby nie dobiegli do mety, aby się zatrzymali, aby gdzieś odeszli, aby się związali z jakąś dziwną grupą. I łowi zazwyczaj na te trzy rzeczy. Po pierwsze, łowi na znaki i cuda. To jest coś, za czym my jako chrześcijanie idziemy, dlatego że jesteśmy gorąco spragnieni znaków i cudów. Chcielibyśmy ich doświadczać w moim życiu i o tyle to jest perfidne, że życie Kościoła ma obfitować w znaki cuda. Rozumiemy? Życie Kościoła ma obfitować w znaki cuda, ale jeżeli jest to łowienie, za którym stoi fałszywa nauka, to jest wyjątkowo perfidne. Ja w moim życiu doświadczyłem znaków i cudów. Na własnym ciele, na własnym organizmie doświadczyłem, co to znaczy, kiedy Bóg wyrywa człowieka z piekła. Wyrywa człowieka z mroku. Na własnym organizmie tego doświadczyłem. Doświadczyła tego moja rodzina, moja córka, kiedy miała być operowana. Myśmy z żoną powiedzieli, że się nie zgadzamy na operację. Do dziś jest wszystko w porządku. Do dziś pracuje na komputerze, gra na pianinie, nie ma żadnych przejawów tego, co było diagnozowane. Moja rodzina, mój brat doświadczył wielu znaków i cudów, cudownych uzdrowień. I w tym kościele doświadczyliśmy znaków i cudów. I wierzę, że Bóg chce pośród nas czynić znaki i cuda. I On to robi. Doświadczyliśmy spektakularnych uzdrowień z nowotworu i z innych rzeczy. Więc pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam proponuje znaki i cuda bezkosztowo, jeżeli ktoś wam proponuje moc Bożą bezkosztowo, bez uczniostwa, bez zapierania się samego siebie, bez brania krzyża na siebie codziennie, bez podporządkowania się autorytetom, to ma jakiś niecny cel w tym. I są ludzie, którzy już w naszym zborze są łowieni na to i są złowieni. I dzisiaj już mają sceptyczny stosunek do zboru, już pojawiają się okazjonalnie spragnieni znaków i cudów, oby tylko te znaki cuda naprawdę były w ich życiu. Drugi obszar, na który łowi diabeł, to jest neognoza, a więc na poznanie. Zawsze my jako ludzie wierzący jesteśmy zafascynowani poznaniem. Chcielibyśmy mieć większe poznanie, chcielibyśmy mieć większą wiedzę. Tylko, że poznanie nieraz kosztuje. Poznanie ma swoją cenę. Pismo Święte mówi o studiowaniu Pisma, o sprawdzaniu Pisma, o uczeniu się Pisma, o czytaniu Pisma. Biblia o tym wszystkim mówi. Natomiast proponowana wiedza i proponowane poznanie znów przychodzi bezkosztowo. Ktoś, kto ma objawienie, ktoś, kto ma głęboką wiedzę, on ci umożliwi to, włoży na ciebie ręce. Będziesz brał udział w jakimś nabożeństwie, masz obietnicę, Duch Święty stąpi na ciebie, będziesz oświecony, będziesz to wiedział. Po co się uczyć, po co studiować, po co badać tekst oryginalny, po co temu wszystkiemu poświęcać czas, jak możesz mieć to od tak. Czyż nie jest to pociągające? Czyż nie jest to coś, co łatwo nas może porwać? Ale kiedy się wczytamy w Pismo Święte, to zobaczymy, że poznanie ma swoją cenę. Ono przychodzi wraz z wieloma czynnikami. Przede wszystkim przychodzi wraz z zaangażowaniem w służbę człowieka. Człowiek nie może mieć wyższego poznania, jeśli nie służy. Jeśli nie jest oddany w jakimś obszarze Bogu, bo poznanie ma czemuś służyć. Bo poznanie nie ma nas nadymać, ale ma być użyteczne dla dzieła głoszenia Królestwa Bożego i dla pomagania ludziom. Po to nam Bóg daje poznanie, abyśmy lepiej służyli. A ludziom, którzy są w zborze odpowiedzialni, oni mają mieć poznanie po to, żeby nie dać zboru wpuścić w jakieś złe rzeczy. I trzecim obszarem, a więc znaki cuda, gnoza, czyli łowienie na poznanie. I trzecia rzecz, docieranie do ludzi niezadowolonych. Docieranie do ludzi, którzy akurat na ten czas w zborze są niezadowoleni. Są w jakiś sposób zasmuceni, są w jakiś sposób, nie wiem, użyję tego słowa, sfrustrowani. I tacy ludzie są idealnym łupem dla wszystkich tych, którzy próbują ludzi wyławiać, wyciągać. Docieranie do niezadowolonych. Ale wiecie, z życiem zboru to jest tak jak z życiem rodziny. Nie tylko jest happy, nie tylko jest super, nie tylko jest szczęście, nie tylko jest euforia, nie tylko jest radość. Czasami w naszych domach jesteśmy zasmuceni i nikt z nas z tego powodu nie rzuca rodziną. Nikt z nas z tego powodu nie opuszcza żony. Nikt z nas z tego powodu nie bije dzieci, bo jest niezadowolony z tego, co się dzieje. Po prostu czasami musimy ten okres niezadowolenia przejść. Ale pamiętajcie, że wtedy, kiedy w zborze jesteśmy niezadowoleni, diabeł na pewno wam rzuci przynętę. Na pewno wam rzuci przynętę i uderzy w różne rzeczy. Uderzy w przywództwo zboru, powie wam, że przywódcy są źli, uderzy w strukturę zboru, uderzy w każdą inną rzecz. W jednym celu, żebyście byli jeszcze bardziej niezadowoleni, żebyście byli jeszcze bardziej obrażeni i żebyście na koniec usłyszeli, ale wiesz, chodź do nas. My mamy taką fajną domową społeczność. U nas nie ma żadnej hierarchii. U nas nie ma żadnego prymatu pastora. My jesteśmy wszyscy równi. My wszyscy możemy się wypowiedzieć. My wszyscy możemy zabrać głos. My wszyscy się nawzajem słuchamy. My się naprawdę miłujemy. Wiesz, chodź do nas. Jaka będzie przyszłość kościołów domowych, tego nie wie nikt. A jaka będzie przyszłość zborów ewangelikalnych? Będą trwały aż do przyjścia Pańskiego. Będą aż do przyjścia Pańskiego. Jestem o tym przekonany. Czy w podziemiu, czy w formalny sposób, ale będą trwały, aż nasz Pan przyjdzie. A więc dotykanie naszych umysłów ofertą znaków i cudów bezkosztowo, dotykanie naszych umysłów propozycją poznania, bez studiowania, bez poświęcenia, bez zagłębiania się w to, o czym mówi Biblia, a w końcu docieranie do tych, którzy są niezadowoleni, po to, żeby ich wyłowić i wzbudzić w nich niechęć do zboru. Powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, jak już tak się rozpędziłem. Nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo dobrze miały się herezje ascetyczne. Herezje ascetyczne, czyli takie, które proponowały umartwienie i ascezę w zamian za. A więc w zamian za umartwienie i ascezę dostawałeś albo moc do czynienia znaków i cudów, albo dostawałeś poznanie, albo dostawałeś jakieś inne profity z nieba. No ale reguła była prosta. Sprzedajesz, co masz, rozdajesz ubogim, zostajesz słupnikiem albo biczownikiem, żyjesz z żebrania, żyjesz jak z wiary. O, może to już żyjesz w cudzysłowie żyjesz z wiary. W XX i XXI wieku herezje ascetyczne przestały istnieć. Nikt z nas dzisiaj nie chciałby wyrzec się tego, co mamy. Sprzedać własnego mieszkania, sprzedać własnego samochodu za moc znaków i cudów, czy za wiedzę i poznanie. Nikt z nas nie chciałby 10 dni w miesiącu pościć w zamian za wiedzę i poznanie lub moc. Herezje ascetyczne praktycznie całkowicie zaginęły, ponieważ one były kosztowe. A my dzisiaj musimy mieć bezkosztowe rozliczenie. To znaczy ofertę, która cię nic nie kosztuje. Ofertę, którą od tak przyjmiesz. Oferta, którą ktoś ci da. Bo tak jest współczesny człowiek. Jeżeli trzeba zapłacić cenę, my się od tego raczej dystansujemy, nie jesteśmy zainteresowani. Chcielibyśmy znaków i cudów, chcielibyśmy mocy Bożej, chcielibyśmy poznania, ale najlepiej, żeby ktoś włożył na nas ręce i to na nas spłynęło. A nauczanie Nowego Testamentu, nauczanie Biblii jest zupełnie inne. Chcesz mieć dostęp do mocy Bożej, do mocy Ducha Świętego? Podążaj za Chrystusem. Zapieraj się samego siebie. Bierz swój krzyż na siebie codziennie. Bądź szczęśliwy w Bogu, zadowolony w Bogu. Bądź tym, który czerpie z Ducha Świętego radość i siłę do swojego życia i w ten sposób służ Panu. A więc podsumowanie tych, którzy wnoszą zamęt i sieją herezję, brak podporządkowania, mówienie bzdur, a więc skupianie się na nieistotnych kwestiach. Trzecia rzecz, zwodzenie umysłów wiernych. Zbór jest jak statek. Nie jest to statek wycieczkowy, ale jest to raczej statek wojenny. Kiedy się nawracamy, wszyscy dołączamy do tej grupy marynarzy. Kiedy płyniemy z misją i mamy wykonać Boże zadanie, spotykamy się z różnymi okolicznościami. Spotykamy się z ładną pogodą, kiedy świeci słońce i najchętniej zrzucilibyśmy mundur, żeby poleżeć trochę na pokładzie. Spotykamy się z chmurami i wiatrem i spotykamy się też ze sztormem i burzą. Gdy jest sztorm i burza, obowiązuje inna instrukcja. Gdy jest sztorm i burza, a na pokładzie trzeba wykonać zadanie, to marynarz musi się przypiąć liną do balustrady. Jeżeli się nie przypnie liną do balustrady, fale mogą go zmyć do morza. Jeżeli ma wyjść na pokład, musi się przypiąć. Jeśli doświadczamy tego w zborze, że fale zaczynają się przelewać przez pokład i przywódcy to widzą, i starsi to widzą, to mogą zborowi powiedzieć, przypnijcie się, bracia i siostry. Przypnijcie się, dlatego że fale mogą was zabrać, że fale mogą was zmyć. A jak powiedziałem, dzisiaj znów mamy odrodzenie starych herezji. Znów mamy odrodzenie rzeczy, które są bardzo atrakcyjne, bardzo chwytliwe, ale nie pociągają za tym głębokiego podążania za Chrystusem i nie jak gdyby nie wywołują tego skutku, że musisz całe życie poświęcić dla swojego Pana ze wszystkim od początku aż do końca. Jeśli przez statek przelewa się fala, to chciałbym, abyś posłuchał tych czterech rzeczy na koniec. Po pierwsze, trzymaj się głowy, czyli Chrystusa. To jest pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć na podstawie tego, co pisze apostoł Paweł. Trzymaj się głowy, czyli Chrystusa. Życie chrześcijanina jest absolutnie związane z Chrystusem i jest całkowicie nakierowane na Jezusa Chrystusa. To On jest naszym Panem, Zbawicielem. On jest dla nas wszystkim. Życie człowieka wierzącego, chrześcijanina jest związane z osobą Jezusa Chrystusa. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, dbaj o swój osobisty duchowy rozwój. Dbaj o swój osobisty duchowy rozwój i wiedz, że duchowy rozwój ma swoją cenę, on nie przychodzi bezkosztowo. Zawsze ma swoją cenę. Jeśli ktoś ci proponuje to bezkosztowo, to wiedz, że cię kłamie. Trzecia rzecz, kochajmy i ceńmy sobie zbór. Kochajmy i ceńmy sobie zbór. Wiadomo, że ja jestem pastorem, więc mogę zachwalać swój zbór, no trudno, żebym go nie zachwalał, ale naprawdę ceńmy sobie zbór. Zbór wam daje poczucie bezpieczeństwa. Zbór wam daje to, że są ludzie, którzy się tym zajmują. Że jest człowiek, który poświęca godziny czasu, żeby to zbadać. Że wysłucha 40 wykładu, którego wy nigdy nie wysłuchacie. Że dowie się naprawdę, co stoi za tą nauką. A wy na to nie macie czasu, nie zrobicie tego. Więc miejcie miłość do zboru, w którym Bóg was postawił. I zaufanie do ludzi, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie tego Kościoła. I po czwarte, to jest już taka rzecz bardzo osobista, związana z naszym osobistym życiem. Dbajmy o owoc Ducha Świętego w naszym życiu tak, żebyśmy byli zadowoleni. Żebyśmy byli szczęśliwi. Żebyśmy byli spełnieni. Osoby, które przeżywają frustrację, osoby, które przeżywają jakieś głębokie niezadowolenie, są bardzo łatwym łupem do wyłowienia. Ci ludzie najszybciej znikają ze zboru. Dbajmy o to, żebyśmy byli szczęśliwi w Bogu. I stając przed wami, mogę wam to zaświadczyć, ponieważ sam przeszedłem wielkie doświadczenie. Mogę wam powiedzieć, że można być szczęśliwym w Jezusie Chrystusie. Można być spełnionym w Jezusie Chrystusie. Można być zadowolonym w Jezusie Chrystusie. Do takich ludzi diabeł ma mały dostęp. Jeżeli masz tak osobistą relację z Bogiem, że wiesz, komu wierzyłeś, że wiesz, komu zaufałeś, że wiesz, kim jest Twój Pan, że Ty do Niego mówisz i On mówi do Ciebie, jesteś bardzo odporny na to, żeby Cię diabeł wyłowił. Ale jeżeli przeżywasz wielki kryzys, jeżeli przeżywasz jakiś okres frustracji, okres niezadowolenia, to wiedz, że diabeł rzuci Ci wędkę. To wiedz, że diabeł będzie Cię próbował wyłowić. Nie daj mu się. Nie daj mu się, trzymaj się tego, co sprawdzone, co pewne. Trzymaj się tego, co daje ci poczucie bezpieczeństwa. Bracia i siostry, pora na modlitwę.